Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. W tym tygodniu naszymi komentatorami są redaktor Michał Kłosowski, zastępca szefa Wszystko Co Najważniejsze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Pan doktor Dariusz Lipiński, komentator polityczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Mówię komentator polityczny, bo Dariusz Lipiński pewnie jest Państwu znany z swoich komentarzy na Twitterze. I profesor Krzysztof Brzechczyn, kłaniam się.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć od wydarzenia, a wydarzeń i politycznych, i emocji sportowych. Mieliśmy w mijającym tygodniu całkiem sporo. Chciałbym jednak rozpocząć od wizyty Ursuli von der Leyen w Warszawie i zapytać Was, o co chodzi, bo pieniądze z jednej strony są odblokowane, z drugiej strony nie słychać, by wpłynęły na konto państwa polskiego. Zwykle jest tak, że jak ktoś mówi, że odblokował komuś środki, no to znaczy, że te środki są dostępne. Tutaj słyszymy o jakichś kolejnych warunkach, jak wprowadzenie ustalonego prawa. Proste pytanie i rozpocznę od Krzysztofa Brzechczyna. Czy zabawa trwa nadal w taką polityczną ciuciubabkę, czy faktycznie można powiedzieć, że ta wizyta jest jakoś przełomowa, jest jakimś sukcesem? Osobiście nie podzielam tego entuzjazmu, ale chciałem się Was pytać, jak na to patrzycie. Krzysztof Brzechczyn.
Ja sądzę, że przede wszystkim pomiędzy państwem polskim a Unią Europejską no jest taki spór ideologiczny, tak? Bo rząd czy Prawo i Sprawiedliwość ma takie podejście, powiedzmy, konserwatywno-patriotyczne, a z kolei w Unii Europejskiej przeważa pogląd taki eurokratyczno-liberalny z taką silną agendą światopoglądową. I te, powiedzmy, te środki z tego funduszu no, są właściwie jedyną taką formą nacisku, no bo jak wiadomo, nie można użyć czołgów, tak, w Polsce, a niektórzy politycy niemieccy na przykład swego czasu tak się wypowiadali. Tak więc ten nacisk ekonomiczny, tak, no jest jedyną taką formą.
Dobrze, panie profesorze, to wiemy, nieraz o tym sporze dyskutowaliśmy, ale panie profesorze, krótkie pytanie. Wizyta Ursuli von der Leyen, będą te środki, czy nie będą? Niezależnie, czy
to znaczy, ja myślę, że tak, ale nie od razu, tak? Nie od razu. I tutaj ten Krajowy Fundusz Odbudowy, tam jest mowa po pierwsze o pewnych transzach, tak? Czyli to nie jest tak, że pieniądze wpływają na konto i możemy robić z tym, co chcemy.
Ale właśnie ta transza ma zależeć od wprowadzenia prawa. Michał Kłosowski, pomimo tego sporu, pańskim zdaniem będą te środki, czy ich nie będzie? Jak interpretować tą wizytę? Czysty PR, czy też rzeczywiście przełom?
Nie, myślę, że jest to pewnego rodzaju przełom, ale bardzo umiarkowany. To znaczy ja bym się nie zakładał, że pełna transza tych środków przepłynie do Polski. Myślę, że jakaś kwota we wrześniu, październiku do Polski faktycznie trafi, a potem znowu będzie cofka i pytanie, czy zrobiliście panowie w Polsce to, co mieliście zrobić. Nie zrobiliście, to resztę nie dostaniecie, póki nie zrobicie. I tak to będzie trwało.
No jest to taki element szantażu, no mówiąc krótko, tak? Bo...
No ale słuchajcie, dobrze, no to w takim razie po co Ursula von der Leyen przyjechała do Warszawy? Krzysztof Brzechczyn.
To znaczy, ja bym powiedział, że ta nowa sytuacja, która się wytworzyła w związku z agresją Rosji na Ukrainę, no to spowodowało, że nie można już tutaj Polski ukazywać w świetle takiego kraju, który jest ksenofobiczny, rasistowski, nieodpowiedzialny, proputinowski, tak? I tutaj ta pozycja Polski, powiedzmy, no jednak w tym okresie wzrosła, tak? Bo Polska odgrywa jednak kluczową rolę w pomocy dla Ukrainy, no i nie można tego było naszego kraju ignorować. I dlatego no, jest to pewnego rodzaju takie otwarcie. Na pewno jakieś środki popłyną, no ale to trzeba też być świadomym tego, że te dotacje, te środki, one są bardzo skomplikowane, zbiurokratyzowane. One mają trafić nie bezpośrednio do przedsiębiorstw, jakichś tam branż, które ucierpiały w związku z COVID-em, tylko one mają trafić do sześciu takich obszarów. To jest transformacja cyfrowa, zrównoważony rozwój, spójność społeczna, zdrowie i też ta transformacja ekologiczna. I teraz, jeżeli jakieś przedsiębiorstwo, jakaś firma się wpisze w ten program, tak, w jeden z tych sześciu obszarów, no to może o te środki aplikować. No i teraz pytanie jest, czy to jest dużo, czy mało, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że jest nam obiecane 150 miliardów złotych, no ale 1/3 to jest kredyt, tak? To jest 50 miliardów.
No właśnie, chciałem o to zapytać za chwilę was, jaki jest status tych środków, ale jeszcze z tym samym pierwszym pytaniem wracam do pana Dariusza Lipińskiego. Jaki cel uzyskała w sumie Ursula von der Leyen, poza takim może wizerunkowym, jakim jest pochwalenie Polaków za pomoc na Ukrainie, bo wydaje się, że obietnica odblokowania tych środków, no właśnie jest taka trochę zawieszona, trochę jak powiedział Michał Kłosowski, trochę damy, a za chwilę znowu zaczynamy starą zabawę. Podziela pan ten pogląd, czy może przełom?
Ja obawiam się, że jest jeszcze gorzej niż sądzi redaktor Kłosowski. Uważam za bardzo prawdopodobne, że my tych pieniędzy nie dostaniemy w ogóle. Dlatego, że po stronie Komisji Europejskiej od samego początku ja widzę złą wolę. Bo po pierwsze, ona ingeruje w sprawy, które nie leżą w kompetencjach Unii. To wiele razy na ten temat się wypowiadałem, wiele na ten temat napisano. Jeżeli będzie czas, to możemy ten wątek rozbudować, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Ale po drugie, i to jest no, też silna wskazówka, że mamy do czynienia ze złą wolą, komisja eskaluje żądania, bo oto okazuje się, że już nie tylko te ustawy sejmowe należy zmienić, ale na przykład, że komisja domaga się, chce zmiany regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów. To są postulaty takie, których no, wcześniej nie było. Tutaj któryś z przedmówców słusznie podkreślił taką silną agendę światopoglądową Unii Europejskiej. Zresztą jest coś takiego, co ja kiedyś nazwałem zimną wyprawą krzyżową. Zimną, bo bez użycia broni, bez ognia i miecza, ale stawką w tym sporze jest, no mówiąc potocznym językiem, nawracanie nas na...
Ja ten argument rozumiem, tylko że trochę w roli adwokata diabła stanę. Nikt tego argumentu jednak w Brukseli oficjalnie nie podnosi. To znaczy od tej hipotezy, bardzo prawdopodobnej, nawet powiedziałbym bardziej niż prawdopodobnej, do powiedzenia tak, rzeczywiście nie dostajecie środków za to, że macie inny światoobraz, inną pulę wartości. No to jest jednak wręcz nawet nie do udowodnienia w takim dyskursie już politycznym, prawda?
No nie, to występuje. Ale występuje pod innymi nazwami. To się nazywa praworządność, czasami to się jest mowa o wartościach europejskich, no, które są bardzo wieloznacznym terminem i tutaj każdy może sobie rozumieć terminem, co mu się żywnie podoba. Także ja się nie do końca zgadzam, że to nie jest artykułowane. To jest artykułowane, ale w takiej euromowie, powiedziałbym.
Krzysztof Zechcin tu ad vocem.
No to jest podział ról. Tą taką nagonką to się zajmuje Parlament Europejski i sesje, które są poświęcone Polsce. No można policzyć, ile tych sesji było, ile było tych posiedzeń, a ile było posiedzeń poświęconych Rosji, tak? Tak więc tu cały czas trwa ta nagonka na Polskę i Polska jest przedstawiana jako kraj rządzony przez populistów, kraj autorytarny, niedemokratyczny i to jakby weszło do takiego obiegu językowego, tak? Tak więc pomimo tego, że to nie ma oczywiście związku z prawdą, no bo okazuje się, że w Europejskiej Partii Ludowej jest tam partia Berlusconiego Nowa Italia, która w podręcznikach, powiedzmy, politologicznych, no jest przedstawiana jako taki przykładowa partia populistyczna, a ta łatka populizmu no jest przyklejana akurat do Polski, tak? Czyli tu mamy cały czas wojnę taką światopoglądową, wojnę ideologiczną, no i można powiedzieć, że w tej wojnie no Polska niestety jest dosyć bezbronna, dlatego że to nie wystarczy, że my sobie tutaj
wiecie co,
pogadamy,
prowokacyjnie o tym powiedziałem, bo dlatego, że gdyby ten argument, momencik Krzysztofie, gdyby ten argument wypłynął, to zobaczcie, że wówczas można by się powołać na jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Unii, jakim jest równe traktowanie, a to byłoby nierówne traktowanie ze względu właśnie na no takie, powiedzielibyśmy, politologiczno-etyczne widzimisię trochę w Brukseli w stosunku
ale do... Ale to dokładnie tak jest. To dokładnie tak jest.
Michał Kosowski, jak pan patrzy na te sprawy, chociażby z perspektywy magazynu, który pan prowadzi? Starcie idei jednak jest pokazywane i faktycznie zgodziłby się pan z taką tezą, że to jest kara za odrębny, w tym przypadku bardziej konserwatywny światopogląd. Myślę o polityce finansowej Unii wobec Polski.
Tak i nie. Po pierwsze, oczywiście środki na KPO były i są i będą prawdopodobnie wykorzystywane jako rodzaj lewara do tego, żeby wymuszać na tych bardziej zbuntowanych krajach wschodniej, przeważnie wschodniej czy środkowej Europy pewną podległość w stosunku do Brukseli. Ale coś, co dla mnie jest w tym wszystkim kluczowe, to to, że no ja muszę Państwa zmartwić, natomiast w brukselskiej polityce kwestia etyki nie jest przesadnie istotna i nawet gdyby ten argument wypłynął, to ja pytam się, no i co? To znaczy, to nic nie zmienia, bo wszyscy wiedzą w Brukseli.
Na nikim to nie zrobi wrażenia w tym sensie, że nie
absolutnie
będzie miało żadnego wpływu decyzyjnego, tak?
Absolutnie nie, absolutnie nie. Co więcej, na opinii publicznej krajów przeróżnych również to nie zrobi żadnego wielkiego wrażenia. To dlatego, że opinia publiczna krajów Europy Zachodniej czy Południowej od dawna karmiona jest wizją złej Polski, która się buntuje, której się wszystko nie podoba. I teraz pytanie jest trochę inne, to znaczy, czy to nie jest tak, że rosyjska agresja na Ukrainę, pełnoskalowa agresja, bo wojna trwa od 2014 roku przecież, sprawiła, że trochę się ta opinia publiczna w świecie zachodnim zaczęła ku Polsce zwracać. I teraz Ursula von der Leyen, przyjeżdżając do Warszawy, mówi, no widzicie, ci Polacy tak walczą i pomagają, i ci uchodźcy, i ta solidarność, to my też chcemy im pomóc. Marchewka, a zaraz będzie kij. Natomiast nie mieszałbym do brukselskiej polityki kwestii etyki, bo tam absolutnie nie ma to nic z tym wspólnego.
To wróćmy na chwilę do finansów i chciałem zapytać Dariusza Lipińskiego, który zwrócił uwagę, że to są faktycznie, znaczy zwrócił uwagę na to Krzysztof Brzechczyn, ale to jest, wydaje mi się, wątek bardzo ważny, że to są pieniądze w dużej mierze brane na kredyt. No, dochodzi do pewnego paradoksu, że pieniądze, które kosztują polskiego podatnika, bo je trzeba będzie iluśkrotnie przecież kiedyś zwrócić, do nas nie płyną. Jak pan na to patrzy od tej strony?
Ja coraz bardziej zastanawiam się nad tym, czy nie wiem wprawdzie jak to od strony formalnej powinno wyglądać, ale czy z tego mechanizmu się po prostu nie wypisać. Dlatego, że jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. My ponosimy, no jesteśmy jakby współkredytobiorcą, a nie widzimy tego kredytu. To jest sytuacja absurdalna. Tak? To znaczy mamy ponosić koszty obsługi jakiegoś kredytu, którego no, nawet nie widzieliśmy na oczy i z dużym prawdopodobieństwem, powtarzam, uważam, że nie zobaczymy. A jeśli zobaczymy, to w drobnym ułamku tego, co było planowane.
To może trzeba społeczeństwo
W związku z tym
podpytywać
pojawiły
już,
się
jak
takie
będzie tego
powiedzmy
spłata
sobie,
i odsetki.
pojawiły się pomysły, żeby się wycofać, żeby źródła kredytu szukać na własną rękę gdzie indziej. Ja nie wiem, czy to jest, nie jestem tutaj biegły w sprawach finansowych, więc nie wiem czy to jest realne. Znalezienie podobnego kredytu, nie wiem, w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, gdzieś poza Unią, skoro no ona tutaj chce nas tymi pieniędzmi jakoś tak przymusić do pożądanego przez nich zachowania, ale myślę, że to należy rozpatrzeć. To należy taką możliwość całkiem.
No, pomysł jest ciekawy. Pomysł jest ciekawy.
Prawdopodobnie nie zobaczymy.
Pomysł jest ciekawy z tego tytułu, że Boris Johnson szuka cały czas możliwości, w jaki sposób w sumie pokazać autonomię i przewagę gospodarczą Wielkiej Brytanii nad Unią Europejską. Rozmawialiśmy w jednym z poprzednich programów na ten temat. Krzysztof Brzechczyn, czy faktycznie jest tak, że jesteśmy skazani na ten kredyt, bo tak to trzeba nazwać. Może też trzeba obywatelom pokazać po prostu, jak będzie wyglądać spłata tego kredytu. Może się okazać, że w długofalowej perspektywie to jest taki trochę kredyt na święta, tak? Cieszymy się na to, że albo kredyt na wakacje, cieszymy się, że jedziemy na urlop, potem przychodzą ciężkie miesiące spłaty tego urlopu. Trochę tak to jednak wygląda, nie?
No tak, i to wygląda jeszcze gorzej, dlatego że jeżeli ja wezmę kredyt w banku, to po pierwsze otrzymuję ten kredyt, tak, i mogę go wydać mniej więcej na co chcę, tak? Bank tutaj mi nie ingeruje w listę moich zakupów, a tutaj raz, że bierzemy kredyt, dwa, że nie otrzymujemy tego kredytu, a trzy, że musimy go spłacić i jeszcze musimy go wydać na finansowanie no, takich obszarów transformacji gospodarczej, która pogarsza konkurencyjność gospodarki. To są te wszystkie kwestie związane z Zielonym Ładem, przecież warunkiem jakby przyjęcia czy otrzymania tych funduszy, to jest na przykład wprowadzanie różnych podatków od samochodów, od korzystania z autostrad, po to, żeby na przykład transport kolejowy był bardziej konkurencyjny, czyli się podwyższa opłatę za jeden typ transportu, czyniąc w ten sposób bardziej opłacalny drugi.
I tutaj mamy Panie profesorze, wchodzimy chyba w szczegóły, które mogą naszych słuchaczy trochę
przerazić.
Podirytować.
No przerazić, nie irytować, tylko przerazić, dlatego że nawet, bo tu mamy do czynienia.
Jeśli ktoś mówi o konkurencyjności kolejowego transportu, to ja tylko mogę taką moją osobistą historię wspomnieć z przejazdu z pewnego miasta Polski Wschodniej do Poznania pociągiem. No, był to istny survival. I może w tym momencie postawmy kropkę, żebyśmy się w tych pesymistycznych scenariuszach nie rozwinęli. Zostańcie Państwo z nami. Za chwilę część międzynarodowa Tygodnika Politycznego Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
No burzliwie rozmawiam z moimi rozmówcami, z Krzysztofem Brzechczynem, Dariuszem Lipińskim i Michałem Kłosowskim, a w części międzynarodowej pewnie nie mniej burzliwej, bo chcę zapytać moich rozmówców o Niemcy. W sumie, gdyby naszkicować trzy możliwe scenariusze w stosunku do Ukrainy, po polityki niemieckiej do Ukrainy, można by tak z grubsza powiedzieć o następujących. Pierwszy to upadek Ukrainy i powrót do biznesu z Rosją, business as usual, czyli uruchamiamy te wszystkie Nord Streamy, czyli de facto dalej karmimy rosyjskiego agresora. Scenariusz drugi to taki, że Ukraina w jakimś stopniu upada i będzie krajem podzielonym, natomiast Rosja też upadnie w tym sensie, że Niemcy jednak ją odetną od dalszej współpracy gospodarczej. I trzeci scenariusz to jest taki, że Rosja będzie odetnięta od współpracy gospodarczej, będzie zupełnie wykluczona z rynku europejskiego, Unii Europejskiej, natomiast Ukraina jako taki kraj powiedzmy quasi członkowski czy quasi Unii Europejskiej będzie tym krajem, w który Europa będzie inwestować i budować nowy porządek geopolityczny. Wydaje się, że każdy z tych scenariuszy jest w grze, jakkolwiek chyba jednak SPD idzie w kierunku pierwszego scenariusza, w kierunku tego ostatniego pozytywnego dla Ukrainy. Można by tak ostrożnie, ale jednak przeczytać wystąpienia pani minister spraw zagranicznych, która reprezentuje Partię Zieloną. Jak na to patrzycie? Rozpocznę od pana Dariusza Lipińskiego.
Ja myślę, że z wyjątku ten stosunek Niemiec do tego, co dzieje się na Ukrainie, jest wyjątkowo złożony, dlatego że tak, po pierwsze, no niewątpliwie Niemcy od samego początku, to będzie mocne sformułowanie, ale działają prorosyjsko. W różnych formach, w tym pierwszym okresie to było bardziej widoczne, teraz troszeczkę bardziej się maskują, no bo atmosfera międzynarodowa jest taka, że no nie wypada tutaj trzymać, nie można trzymać strony Rosji. Natomiast praktycznie, no ja wczoraj się dowiedziałem z Twittera właśnie, że podobno żaden transport broni z Niemiec jeszcze na Ukrainę nie dotarł od początku wojny, a mamy dzień 100...
To jest wielokrotnie potwierdzane także w mediach samych niemieckich, proukraińskich, że faktycznie żadna broń ciężka nie dotarła, a nawet też i ta broń taka lekka, ona idzie z bardzo, bardzo takim reglamentowanym trybem. To jest prawda.
I tutaj są, tutaj ja widzę takie trzy wątki. No po pierwsze, Niemcy są bardzo silnie przez Rosję zinfiltrowane. W swojej książce Ludzie Putina Katrin Belton opisuje, jak w tym okresie jeszcze drezdeńskim, czyli w okresie, kiedy upadał komunizm, KGB werbowało w Niemczech wcale nie już jakieś osoby ze świecznika, bo wiadomo było, że one odejdą, ale werbowano jakichś młodych, dobrze zapowiadających się ludzi tam z dalszych rzędów. I to są ci ludzie, którzy no, z dużym prawdopodobieństwem są w wielu ważnych miejscach w tej chwili w Niemczech. Po drugie, Niemcy są też skorumpowane. Na przykład byłego kanclerza Schrödera to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Schröder, nawiasem mówiąc, nadal posiada wielkie wpływy w SPD przez swoich współpracowników. No, przykładem takiej działalności współcześnie jest to, co dzieje się w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Tam szefowa rządu landowego ma w tej chwili na karku komisję śledczą w sprawie jej niedozwolonych kontraktów z Gazpromem. Tam chodzi między innymi o założoną za rosyjskie pieniądze lewą fundację dla ratowania projektu Nord Stream 2. Ale po trzecie, wydaje się, że Niemcy grają o utrzymanie swojej hegemonistycznej pozycji w Unii Europejskiej, w tym duecie francusko-niemieckim. Myśmy trochę zapomnieli o wydarzeniu takim sprzed kilku tygodni, kiedy 13 państw członkowskich Unii Europejskiej sprzeciwiło się no, różnym takim federalistycznym propozycjom pani von der Leyen, dotyczące między innymi rezygnacji z zasady jednomyślności, tam gdzie ona jeszcze obowiązuje. I to oczywiście były niemal wszystkie kraje naszego regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, ale również, uwaga, uwaga, dwa państwa członkowskie, no w cudzysłowie, starej Unii, czyli Szwecja i Finlandia. I ten klucz nie jest przypadkowy, bo to są te same państwa, które w odróżnieniu od Niemiec i Francji zajmują twarde stanowisko w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Czyli w sprawie zupełnie niemilitarnej, w sprawie zupełnie cywilnej, unii
jak najbardziej Panie doktorze, dajmy mamy te pańskie trzy scenariusze, bardzo ciekawe. Dajmy teraz głos Michałowi Kłosowskiemu. Jak pan widzi politykę Olafa Scholza wobec Ukrainy? Czy jest tam wyraźna jakaś strategia, scenariusz? Czy jest tam pewien podział, pewien spór, który dopiero się nam rozstrzygnie? Czy też, tak jak zaznaczył Dariusz Lipiński, trzeba to czytać przez pewne zakusy zmian, a wręcz nawet rewolucji ustrojowej w Unii Europejskiej? No bo powiem tylko tyle, że jeśli zasada jednomyślności miałaby zniknąć, no to wtedy mamy do czynienia z czymś, co należałoby już nazwać nie Unią Europejską, ale jakimś zupełnie nowym tworem politycznym, ze względu na to, że jednak zasada jednomyślności jest w genotypie Unii Europejskiej obecnie. Michał Kłosowski.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie, trzy sprawy. Po pierwsze, niedawno zakończyła się konferencja o przyszłości Europy. Ja byłem na jednym ze spotkań w Maastricht i to jest wydarzenie absolutnie bezprecedensowe, bo to jest próba...
Ale jaka konferencja? Konferencja unijna, tak? Konferencja
unijna o przyszłości Europy robiona przez Komisję Europejską w sposób bardzo ciekawy, bo była to ewidentnie próba zmiany Europy poza głosem rządzących państw. Bardzo ciekawa sprawa i to chciałbym tylko, żeby to zawisło na chwilę z tej wypowiedzi. Druga rzecz jest taka, odnosząc się bezpośrednio do pana pytania, panie redaktorze, to znaczy gra niemiecka jest grą na przeczekanie, ale też grą na pewnego rodzaju status quo, bo w sytuacji, w której się dzisiaj znaleźliśmy, czyli słabnącej Rosji, bo jednak słabnącej, wzrastającej, nawet jeżeli tylko punktowo, amerykańskiej roli na kontynencie, czyli powrotu Ameryki do naszej części kontynentu, to znaczy do Europy Środkowej, mamy sytuację, w której dotychczasowa sytuacja, czyli Rosja równoważąca w Europie wpływy Ameryki i jednocześnie pozwalająca balansować duetowi franko-niemieckiemu w różnych sytuacjach, no jest sytuacją arcyciekawą. I jeżeli miałbym się pokusić o jeden konkretny scenariusz, bo nie chciałbym tu się rozbijać na więcej, to wydaje mi się, że Niemcy trochę się pogubiły. Niemcy pogubiły się w ten sposób, że sądziły, że uda się Amerykę zbalansować Rosją. Dzisiaj widać, że tego się nie da zrobić. Nie da się też utrzymać statusu półperyferii krajów Europy Środkowej na różnych poziomach.
Czyli jeśli mógłbym podsumować pańską tezę, pańska teza jest taka, że jest to po prostu chaos i oczekiwanie na to, co nastąpi, tak?
Proszę mi dać jeszcze tutaj jedno tylko zdanie skończyć. Proszę Moim bardzo. Zdaniem jesteśmy w sytuacji trochę Imperium Rzymskiego, które podzieliło się na część zachodnią i wschodnią. My jesteśmy częścią wschodnią Bizancjum, które w jakiś sposób jeszcze trwa. Europa Zachodnia zaś trwa oczywiście na swoje bogactwo, jednak instytucjonalnie i w różny inny sposób no już nie jest tym samą Europą, którą była.
Krzysztof Brzeczyn?
Hegemonia Niemiec była oparta na sojuszu z Rosją. Rosja miała dostarczać tanią energię Niemcom, a Niemcy miały być takim hubem, tak? I na tym też był oparty ten tak zwany Zielony Ład. Ale pod warunkiem, że Rosja się będzie zachowywać w sposób cywilizacyjny. No i tutaj największy zawód to jest właśnie taki, że Rosja tak się nie zachowuje, zaatakowała Ukrainę, no i w tym momencie to wymusza reorientację polityki niemieckiej, a przynajmniej zachowywanie no, pewnych pozorów reorientacji, tak? No i tutaj widzimy takie właśnie wahanie. Z jednej strony jest jakieś werbalne potępienie agresji na Ukrainę, no ale z drugiej strony Scholz i Macron
Panie profesorze, nie uważa pan profesor, że wygląda to mniej więcej tak? Ja jednak bym się trochę podpisywał pod wpływem Michała Kłosowskiego i teraz na co oczekuje Olaf Scholz? On zdaje sobie sprawę, że bez szerokiej legitymizacji społecznej nie może doprowadzić do resetu i on oczekuje w chwili obecnej na zmęczenie społeczeństwa niemieckiego, zmęczenie w tym sensie, że jak przyjdą wakacje, no niestety tak zwani Abendlandersi, mówiąc o społeczeństwach zachodnich, to jest społeczeństwo, które szybko się nudzi nawet bardzo mocnymi wydarzeniami i oczekując na zmęczenie tego społeczeństwa, które powie, no dobrze, dajmy już spokój, idźmy już taką po najmniejszej linii oporu, wówczas no, nastąpi ten reset. Czy taka hipoteza nie wydaje się panu prawdopodobna?
To znaczy, mi się wydaje, że tu nie ma co czekać nawet na zmęczenie społeczeństwa niemieckiego. Ostatnio na przykład we Włoszech był strajk pracowników komunikacji publicznej czy służb publicznych, którzy domagali się od rządu włoskiego, aby wycofał czy ograniczył swoje poparcie dla Ukrainy. No, trzeba jakby zdawać sobie sprawę z tego, że ta Europa Zachodnia obecnie, Anno Domini 2022, to jest inna Europa Zachodnia od tej, która była jeszcze 50 czy 40 lat temu za rządów Thatcher czy Ronalda Reagana.
Czyli stawia pan profesor taką hipotezę, że trzeba na nowo wrócić do fundamentalnego pytania, czym jest Europa, czym jest Zachód, tak?
No tak, dlatego że te wartości takie patriotyczne, wspólnotowe, one w zasadzie upadają na rzecz takich tożsamości indywidualnych, tak, które jakby budują się w opozycji do tych tożsamości takich patriotycznych. No i w tym momencie rodzi się pytanie, tak, kto będzie się narażał, kto będzie narażał życie czy swoje zdrowie dla ratowania wspólnoty czy jakiejś ojczyzny. I na Zachodzie nie ma, powiedzmy, takich tendencji czy takiej postawy, która by promowała tego typu zachowania, jak właśnie na
Ciekawe, czy sugerowałby pan profesor, że trzeba by wrócić inaczej, żeby postawić pytanie o Ukrainę, trzeba by postawić pytanie o Warszawę, Berlin, Rzym, po prostu Europę i to powinien być pewien klucz. Dariusz Lipiński, jak pan na to patrzy? Już kilka zdań, bo musimy coś
dokończyć. Dekadencja, tak? To znaczy można powiedzieć, że Europa Zachodnia tkwi w takim stanie dekadencji i światopoglądowo Ukraina znajduje się na innym etapie, tak?
Tam dobrze, dajmy głos jeszcze Dariuszowi Lipińskiemu, bardzo proszę.
Kilka lat temu opublikowano takie wyniki badań Instytutu Gallupa przeprowadzonych we wszystkich państwach świata. Odpowiedź na pytanie, czy gotów byłbyś walczyć za swój kraj? Te wyniki były bardzo ciekawe, dlatego że, aczkolwiek chyba nie niespodziewane. Znaczy najmniejszy odsetek to było tych odpowiedzi na tak było w państwach Europy Zachodniej. 15% w Holandii, bodajże 18% w Niemczech, ale już na przykład w takiej Finlandii, jeśli dobrze pamiętam, 74%. To też wracając jakby do tego poprzedniego wątku.
Pamiętają pokoleniowo wojnę z Rosją, dlatego pewnie.
No ale to było parę lat temu robione i to raczej, no Szwecja też miała tam wynik powyżej 50%. To było nawet więcej niż w Polsce, bo myśmy mieli bodajże 47 czy 48%. Ale charakterystyczne jest to, że te kraje, które najbardziej powściągliwie wyrażają swoje poparcie dla Ukrainy, właśnie miały ten najniższy wynik. Czyli to się jednak, tak jak mówię, Niemcy, najniższa Holandia, Belgia, Włochy. To są właśnie te kraje, które o których tutaj przedmówcy wspominali, że no jakby zatraciły ten dawny system wartości sprzed jeszcze kilkudziesięciu lat. I myślę, że to słowo dekadencja jest tutaj właściwe i ono też wiele
to na sam koniec, to na sam koniec, panie doktorze, jeszcze Michałowi Kłosowskiemu dajmy głos. Rzeczywiście dekadencja no chyba nie jest aż tak źle z tą Europą, bo jednak tych środowisk jest bardzo wiele. Trzeba powiedzieć, ja bym znów się postawił w roli takiego adwokata diabła, że zależy gdzie ucho przyłożyć, no tam z jednej strony dekadencja, a z drugiej jednak myśli się jakoś pozytywnie o tej Europie, prawda? Jak pan na to patrzy?
Panie redaktorze, to jest właśnie jeden z problemów, bo tak kiedy się zastanowiłem, słuchając tej rozmowy, to z Europą jest bardzo dobrze. Z Europą jest bardzo dobrze i to jest jej największy problem. To znaczy Europa znalazła się w takim momencie, w którym nic więcej nie musi teoretycznie, bo ludziom w Strasburgu, Maastricht żyje się całkiem dobrze. Ma dużych i średnich miastach, mają swoje rowery, zielone drogi, pięknie poukładane, uporządkowane ulice i kanały wodne. Mają co do garnka włożyć, mają w większości pracę i tak dalej, i tak dalej. Z skorem Europy jest dobrze, bo Europa jest po prostu piękna. Gorzej dzieje się na peryferiach i półperyferiach, w krajach, które są od centrum oddalone. Co nie jest oczywiste, a z drugiej nie. I teraz problem Europy polega na tym, że w metropoliach, w Paryżu, Londynie, Rzymie, Berlinie, w Frankfurcie żyje się bardzo dobrze. I głos peryferii nie dociera do tych miast. Głos peryferii, które mówią, na wschodzie dzieje się wojna, albo głos peryferii, które mówią, jak w Hiszpanii, nie mamy pracy, gdzie mówią to młodzi ludzie. I to jest najciekawsze. To znaczy, kiedy pojedzie się do Paryża, życie kulturalne kwitnie, w Rzymie wystawy, piękna sprawa, a peryferia mówią o problemach, które elity metropolii, które dla elit metropolii są...
Ale peryferię ma pan na myśli peryferię tych państw europejskich, nie peryferię Europy.
Nie, myślę o peryferiach Europy. Przepraszam, może to jest taki bardzo, bardzo metafizyczny język, tam meta język. Natomiast myślę o tym, że jeżeli Europa jest stworzona z centrów, czyli dużych miast, metropolii, Paryża, Berlina i Rzymu, to peryferie, to znaczy mniejsze miasta Hiszpanii, Portugalii, Polski, mój Boże, czy Grecji, mają zupełnie inne problemy. I problem główny polega na tym, że w centrach jest tak dobrze, że horyzontu tych mniejszych miast, mniejszych ośrodków...
Zupełnie krótko, ale dosłownie jedna minuta, a dwocem się Krzysztof Brzechczyn
tak zgłasza. Tutaj się z panem zgadzam, bo to dotyczy jakby problemów ekonomicznych i takiego, i te procesy globalizacyjne powodują rozdwojenie na peryferie i centra i zanik klasy średniej. Ale trzeba jakby być świadomym tego, że nośnikiem patriotyzmu, czy nośnikiem takich wartości wspólnotowych w społeczeństwach, no już od Arystotelesa, to była właśnie klasa średnia. I to się tutaj z tym jakby... No,
ale ja bym dodał, że trochę bym polemizował z tym widokiem. Znaczy, no Michał jest bardzo taki frankocentryczny, czy włochocentryczny, ale jeśli bym na przykład powiedział o Bawarii, którą jakoś znam, no to powiem szczerze, że te małe miejscowości sobie doskonale radzą, jeśli chodzi o klasę średnią, i o rozwój ekonomiczny, i o... Zresztą nie tylko Bawaria,
Panie redaktorze, ale Niemcy to nie...
Jest podobne, w Austrii jest też podobnie, małe miejscowości kwitną, tam są świetne uniwersytety, świetne tereny do rozwoju, wychowywania dzieci, życia i tak dalej, no trochę to uproszczenie redaktora Kłosowskiego mi pewną taki polemicznego ducha. Może do tego tematu kiedyś wrócimy, Europa centrów, Europa peryferii, ale na razie musimy przejść już do trzeciej części naszego magazynu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, niedzielny magazyn polityczny Radia Poznań, wraz ze mną profesor Krzysztof Brzechczyn, dr Dariusz Lipiński i redaktor Michał Kłosowski. A w części trzeciej chciałem Was zapytać, kultura w epoce Prawa i Sprawiedliwości. Pytam o to z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest ta perspektywa wojny kulturowej, która w Polsce jest i widać jednak bardzo wyraźny podział, że ten podział PiS, antyPiS, konserwatyści, liberałowie, on się mocno chyba manifestuje właśnie w sferze kultury, to znaczy z jednej strony ludzie kultury są albo bardzo przeciw, albo bardzo za i to jest pierwszy wątek. A drugi wątek to są jednak inwestycje w kulturze. No mamy parę tygodni temu rozmawiałem z dyrektorem Przemysławem Kieliszewskim, który opowiadał o jakichś zawrotnych kwotach, jakie Teatr Muzyczny w Poznaniu otrzyma ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówi się o nowo otwartych muzeach, chociażby renomowane Muzeum Tatrzańskie będzie otwierało niedługo za pieniądze ze strony Ministerstwa Kultury filię Palas, czyli tą filię historyczną związaną z II wojną światową. Powstanie również Muzeum Narciarstwa i Alpinizmu, jako też filia Muzeum Tatrzańskiego. To jest jeden z przykładów wielu instytucji, które się rozwijają. Można by powiedzieć, że Polska historią stoi, ale Polska chyba też kulturą stoi. Michał Kłosowski, jak pan na to patrzy?
Ojej, to jest bardzo trudna kwestia, panie rektorze, bo ja mam zupełnie odwrotne wrażenie. To znaczy, ja mam takie wrażenie, powiedział pan w poprzedniej części, że jakiś tam frankowosko afiliacje. Dziękuję. Ja jestem prosty chłopak z Częstochowy, jak to się mówi. I kiedy jadę do mniejszych miast, nie tylko do Częstochowy, ale do Radomia, do różnych innych miejsc, uważam, że jest tam ogromny problem z kulturą, z dostępnością do kultury, z muzeami. Powstają ambitne projekty, powstają ambitne muzea, ale te zapóźnienia to są zapóźnienia rzędu 10-20 lat, więc cieszę się, że takie inwestycje są, jeżeli są. Ja ich po prostu jeszcze nie widzę, panie redaktorze.
Krzysztof Brzeszczyn?
Znaczy, no, kultura jest pojęciem bardzo zróżnicowanym. I teraz tak, jeżeli chodzi o muzea, no to ja bym powiedział, że jednak coś w Polsce drgnęło, tak? I się buduje właśnie nowe muzea, Muzeum Historii Polski, no, ma zostać dokończone i niestety jakby poprzednie ekipy, no tak na budowę muzeów, no to tak spoglądały w taki sposób, powiedzmy, podejrzliwy, czy to nie była, powiedzmy, główna inwestycja, ale trzeba jakby pamiętać o tym, że jest coś takiego jak turystyka kulturowa, no i muzea w jakichś takich małych miejscowościach, no one napędzają również turystów, tak? Można do małej miejscowości przyjechać i coś, powiedzmy, obejrzeć. Tak więc te...
No ale to kultura to nie tylko muzea, to także tak. Film historyczny. Bartosz, no tak. Jest historykiem. Czy właśnie, rzeczywiście się wiele mówi o tej inwestycji, też film historyczny, prawda?
Tak, to znaczy ja tutaj no, się tym interesuję. Pamiętam jeszcze tą zapowiedź ministra Glińskiego o tym, że mają powstać, powiedzmy, hollywoodzkie filmy o historii Polski. Powiedzmy tak, hollywoodzkich filmów, hollywoodzkie filmy nie powstały, no ale ta produkcja historyczna, te filmy, które powstały, no one mają, są na takim średnim poziomie, tak? Nawet jeżeli weźmiemy tą Koronę Królów, słynną telenowelę, no to jest ona emitowana na Węgrzech i w Japonii, tak? A oglądalność w pierwszym tygodniu to było około 3 miliony widzów. I cały szereg było produkcji innych filmów, na przykład czy seriali Stulecie Winnych, Piłsudski, serial Młody Piłsudski. I te produkcje ja oceniam na takim średnim poziomie. Pytanie, dlaczego nie poziom wysoki, dlaczego nie poziom hollywoodzki, tak? No, film historyczny ma własną swoją specyfikę i tutaj nie ma, powiedzmy, kto zapromować tego typu filmów. Tutaj warto byłoby się na przykład pokusić o, w ramach na przykład współpracy Międzymorza, tak? Warto byłoby się pokusić może o stworzenie jakiegoś przeglądu filmu środkowoeuropejskiego, który no, zająłby się właśnie budową takiej tożsamości kulturowej i historycznej, bo powiedzmy filmy, które są prezentowane w Hollywood, no to one muszą być już w odpowiedni sposób zrobione, także...
Ale jest to jakaś już dosyć taka bardzo specyficzna i powiedziałbym specjalistyczna część kultury. Jak na tę kwestię patrzy Dariusz Lipiński?
Znaczy tutaj właściwie te pozytywne, o tych pozytywnych zmianach typu inwestycje w muzea, tutaj przedmówcy już wspomnieli, no warto przypomnieć, że ja się tu douczyłem przed programem, że budżet Ministerstwa Kultury zwiększył się o 70% w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. I oczywiście to są wszystko pożądane rzeczy, natomiast mnie cały czas brakuje. No właśnie mówiliśmy tutaj o tej hollywoodzkiej produkcji, ja do końca nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to nam się nie udaje. To znaczy oczywiście najpierw musi być temat, ale taki temat jak na przykład Rotmistrz Pilecki, no wydaje się, że to jest jak najbardziej do wykorzystania właśnie w takiej produkcji hollywoodzkiej, o zasięgu światowym, no przecież zależy nam również na tym, czy powinno zależeć, aby no, tą naszą politykę historyczną prowadzić, informować, pokazywać pewne rzeczy. Ja się nie znam na tym, jak to się robi, ale ja sobie wyobrażam tak, że to powinno się po prostu wynająć jakiegoś agenta hollywoodzkiego, znaleźć najlepszego, jaki. Ja trochę przejaskrawiam, ale no to nie bardzo rozumiem, dlaczego tak nie można by zrobić. Najlepszego, jaki jest, zaoferować mu wielkie honorarium za to, żeby znalazł scenarzystę, reżysera, który to scenarzystę, który napisze dobry scenariusz, reżysera, który się podejmie zrealizować taki film, producenta, który to wszystko pospina. No i tego mi brakuje. Ja nie mam wiedzy o tym, żeby takie działania były podejmowane.
Próbowano, myślę, ja może przypomnę, próbowano taki film zrobić o powstaniu wielkopolskim i pamiętacie, z tego straszna hałas tego wyszła, prawda? Tego nie idzie oglądać zupełnie, więc...
Nie, no,
prawda?
Bo ja myślę, że no, wybitnego filmu nie zrobi się mając w tyle głowy zamysł tylko i wyłącznie dydaktyczny. I poza tym powstanie wielkopolskie no, z całym szacunkiem to nie jest wydarzenie, które, no nie wiem, porwie widzów w Stanach Zjednoczonych, tak? Natomiast życiorysy takie jak właśnie rotmistrza Pileckiego, to jest coś uniwersalnego, coś, co byłoby zrozumiałe od Japonii po nie wiem, RPA. I myślę, że w tym kierunku tutaj powinno się podejmować...
Dobrze, słuchajcie, na sam koniec, bo nie chcę wam odpuścić tych wojen kulturowych, trochę mi uciekliście z tym, Michał Kosowski, to muszę pana redaktora trochę jeszcze przytrzymać z tym tematem. Przekłada się wojna kulturowa na kulturę właśnie, na politykę kulturalną, na myślenie o kulturze w Polsce.
Mój Boże, absolutnie. To znaczy wojny kulturowe to w ogóle nie jest po pierwsze nic nowego. Po drugie, my nie jesteśmy tym jakoś straszliwie zaskoczeni, ale rozwój technologii i wszystkie kanały streamingowe, których nas nie będę teraz wymieniać, powodują to, że w zupełnie inny sposób myślą już młodzi ludzie, patrzą na kulturę, na pewne zjawiska kulturowe. I teraz to się wbrew pozorom łączy ze sobą. To znaczy pewna niemoc polskiego opowiedzenia chociażby filmem wielkim swojej historii, bo wielki film hollywoodzki to jest, przepraszam, taka mocne stwierdzenie, taka fiksacja swoista pod tytułem będzie wielki film hollywoodzki, to będzie sukces. Dzisiaj kulturę robi się w inny sposób, inaczej się opowiada. Opowiada się poprzez seriale, na platformach streamingowych, opowiada się poprzez różne miękkie narzędzia mediów społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, przepraszam, to w jednym z tekstów kiedyś teologii politycznej Mateusz Matyszkowicz takie zdanie napisał, że największa walka XXI wieku będzie walką o kulturę. I tą kulturę strona sytuująca się bardziej w kierunku tradycyjnych wartości, tradycyjnego poczucia sensu i tak dalej, dramatycznie przegrywa. I to przegrywa na bardzo wielu poziomach, bo po prostu nie potrafi tego robić.
Ale czy rzeczywiście tak pesymistycznie, Krzysztof Brzechczyn? Wydaje się, że jednak na co pan profesor wskazał, czyli chociażby no właśnie na stulecie winnych, na eksport tych filmów. Ja wiem, że to nie jest film hollywoodzki, ja wiem, że to nie jest jakieś może wielkie ajwaj, ale myślę, że jednak dotarcie z przekazem o Polsce, też to, co się dzieje w publicystyce, który się dociera jednak z jakimś przekazem o Polsce, co się jednak dzieje już ostatnia uwaga. Czy to jest trochę tak, że jednak, bo chciałbym postawić jakąś diagnozę, czy to jest tak, że coś się dzieje, ale to jest za mało, czy to jest wszystko poniżej oczekiwań? Spróbuj czy... sobie.
No, coś się dzieje, ale to jest za mało, a za mało dlatego, że ten film taki historyczny, jeszcze zakorzeniony w realiach Europy Środkowej czy Polski, no, jest za trudny dla światowego widza. Chociaż mamy do czynienia na przykład z sukcesem filmów o Islandii. Tu musi być pewna równowaga między lokalnością
a uniwersalnością. I teraz.
A może jest tak, że muszą być te wydarzenia wcześniej znane. To znaczy, wyobrażam sobie, że gdyby po wojnie Ukraińcy na przykład zrobili film hollywoodzki Obrońcy Azowa, to wszyscy, którzy w tym CNN-ach usłyszeli, co to jest Azow i kojarzą to jakoś z Mariupolem, bo kojarzą jednak, no to łatwiej taki film zrobić. Jednak problemem, tu się odnoszę trochę do tego, co powiedział Dariusz Lipiński, że problemem nie jest to, że sam temat jest rzeczywiście porywający z rotmistrzem Pileckim, ile problem polega na tym, że niestety o tym rotmistrzu Pileckim ciągle zbyt mało opinii publicznej słyszało. Słuchajcie, muszę już zmierzać do końca. Przepraszam, że tak urywam znów, jak się nam ta rozmowa rozkręca, ale chcę jeszcze zapytać was o kanoniczne pytanie. Co czytacie i co polecacie naszym słuchaczom? Może też oglądacie albo słuchacie, no bo jak wiemy, nie tylko te polecenia do książek w tym programie się sprowadzają. Dariusz Lipiński.
Ja odkryłem coś, co nie jest nowe, a taką serię PWN-owską, ona od nie wiem, 2 czy 3 lat się ukazuje, ale ja dopiero teraz na to wpadłem, zatytułowaną 50 idei, które powinieneś znać. I to jest seria, mam osobny tytuł matematyka, osobny tytuł sztuka, psychologia, etyka, fizyka i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo sobie zamówiłem sobie te 2 pierwsze w tej chwili, czyli te, które z racji wykształcenia są mi najbliższe, czyli matematyka i fizyka. I jeśli połknę tego bakcyla, to sprowadzę sobie wszystkie pozostałe, ponieważ wydaje mi się ta seria bardzo atrakcyjna. Przy najbliższej okazji powiadomię państwa, jeżeli będę miał taką okazję, jak to by padło.
To jak będzie kolejna okazja, to ja bym raczej poprosił pana o pewne rekomendacje w stosunku do pana pasji. Zdradzę tylko, jest cyklistą Dariusz Lipiński, ale także cyklistą pielgrzymem z drog do Santiago de Compostela. Tam jest też wiele literatury w tym temacie, to może też i o to poproszę w kolejnych...
Mam sporą biblioteczkę na ten temat.
Michał Kłosowski.
Ja teraz czytam książkę, która nazywa się Ekonomia obważanka, 7 sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku, wydawnictwa krytyki politycznej. Ciekawa sprawa, zupełnie inny sposób patrzenia na to, skąd się biorą pieniądze i w jaki sposób cyrkulują. A druga rzecz, którą bardzo serdecznie polecam i to już zupełnie na wieczory spokojniejsze, to jest serial Teheran, nowy serial, który można obejrzeć na różnych platformach streamingowych. Świetna sprawa pokazująca rywalizację dwóch chyba najbardziej znanych wywiadów na Bliskim Wschodzie, to znaczy Mossadu i CEPAch, czyli Izraela i Iranu. Aha. Wciągająca, świetna sprawa.
I Krzysztof Brzechczyn.
Ja chciałbym polecić po 2 latach pandemii nocne widowisko Orzeł i Krzyż, które jest przedstawiane w murowanej gościnie. Jeżeli państwa interesują szczegóły, to wystarczy do internetu wpisać właśnie te 2 słowa: Orzeł i Krzyż.
Orzeł i Krzyż, wydawisko historyczne. Bardzo wam dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Dobranoc.
Dariusz Lipiński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dobranoc państwu.
I Michał Kłosowski. Dziękuję uprzejmie.
Dobrej nocy. Dobrego tygodnia.
Ja się państwu kłaniam. Dobrego tygodnia. Cezary Kościelnik.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.